Na rozkaz księcia wybiegła służba z pochodniami, spuszczono psy i przeszukano wszystkie zarośla otaczające dom następcy. Ale nie było nikogo. Kto to mógł być? Pytał Tutmozisa wzruszony książę. Może duch tego chłopa? Duch? Powtórzył adiutant. Nigdy nie słyszałem gadających duchów, choć nieraz trzymałem straż przy świątyniach i grobach. Prędzej przypuszczałbym, że ten, który odezwał się do nas, jest jakimś twoim przyjacielem. Dlaczegoż by się ukrywał? A co ci to szkodzi? Rzekł Tutmozis. Każdy z nas ma dziesiątki, jeżeli nie setki niewidzialnych wrogów. Dziękuj więc Bogom, że masz choć jednego niewidzialnego przyjaciela. Nie zasnę dziś, szepnął wzburzony książę. Dajże spokój. Zamiast biegać po tarasie, usłuchaj mnie i legnij. Widzisz, sen to poważne bóstwo i nie wypada mu gonić za tymi, którzy biegają jelenim krokiem. Gdy się zaś położysz na wygodnej kanapie, sen, który lubi wygodę, siądzie przy tobie i okryje cię swoim wielkim płaszczem, który zasłania ludziom nie tylko oczy, ale i pamięć. To mówiąc, Tutmozis posadził Ramzesa na kanapie, potem przyniósł podstawkę z kości słoniowej w formie księżyca na nowiu i położywszy księcia, umieścił mu głowę na podporze. Następnie opuścił płócienne ściany namiotu, sam położył się na podłodze i w kilka minut zasnęli obaj. Rozdział 6. Do pałacu faraona pod Memfisem wchodziło się przez bramę osadzoną między dwoma pięciopiętrowymi wieżami, czyli pylonami. Zewnętrzne ściany tych budowli wzniesionych z szarego piaskowca od dołu do góry były okryte płaskorzeźbami. Na szczycie bramy wznosił się herb, czyli symbol państwa, skrzydlata kula, spoza której wychylały się dwa węże. Poniżej siedział rząd bogów, którym faraonowie składali ofiary. Na bocznych słupach wyrzeźbiono również wizerunki bogów. W pięciu kondygnacjach, jedna nad drugą, a u dołu hieroglificzne napisy. Na ścianach każdego pylonu główne miejsce zajmowała płaskorzeźba Ramzesa Wielkiego, który w jednej ręce miał podniesiony topór, a drugą trzymał za włosy gromadę ludzi związanych w pęk niby pietruszka. Powyżej króla stali lub siedziały znowu dwie kondygnacje bogów. Jeszcze wyżej szereg ludzi niosących ofiary, a pod samym szczytem pylonów wizerunki skrzydlatych wężów przeplatane wizerunkami skarabeuszów. Te pięciopiętrowe pylony o ścianach zwężających się ku górze, trzypiętrowa brama, która je łączyła, płaskorzeźby, w których porządek mieszał się z ponurą fantazją, a pobożność z okrucieństwem, robiły przygnębiające wrażenie. Zdawało się, że trudno tu wejść, niepodobna wyjść, a żyć ciężko. Z bramy, przed którą stało wojsko i tłum drobnych urzędników, wchodziło się na dziedziniec otoczony krużgankami wspartymi na piętrowych słupach. Był to ozdobny ogródek, w którym hodowano aloesy, małe palmy, drzewa pomarańczowe i cedry w wazonach. Wszystko wyciągnięte w szeregi i dobrane według wzrostu. Na środku tryskała fontanna. Ścieżki wysypano kolorowym piaskiem. Tu pod krużgankami siedzieli lub przechadzali się wyżsi urzędnicy państwa, szepcząc po cichu. Z dziedzińca przez wysokie drzwi szło się do sali wspartej na 12 kolumnach trzypiętrowych. Sala była duża, lecz z powodu grubości kolumn wydawała się ciasną. Oświetlały ją drobne okienka w ścianach i duży prostokątny otwór w suficie. Panował tu chłód i cień, prawie zmrok, który jednak nie przeszkadzał widzieć żółtych ścian i słupów pokrytych kondygnacjami malowideł. W górze liście i kwiaty, niżej bogowie, jeszcze niżej ludzie, którzy nieśli ich posągi lub składali ofiary, a między tymi grupami szeregi hieroglifów.